marzenie polskiej niepodległości.
Tak wyglądał mój ojciec w latach 30., kiedy był członkiem, ojciec był również członkiem zarządu klubu sportowego Gdynia. Przyniosłem również, proszę pani, aby pokazać legitymację klubową. Tata był, zgadza się, proszę pani, 32-33 był członkiem zarządu. O, tak się mój ojciec w 33 roku ożenił, to jest mama moja. Ja oczywiście urodziłem się 3 lata później.
Bohaterem dzisiejszej audycji jest Franciszek Małgorzewicz, który był aktywnym działaczem Polonii w Wolnym Mieście Gdańsku. Opowiada o nim jego syn, Jan Małgorzewicz.
Tutaj mam takie zdjęcie, jedno chciałam pani pokazać już, jak wyglądałem jako mały chłopczyk. Nie wiem, jak pani sądzi, ile tu mogłem mieć? Jakieś dwa góra, prawda?
Myślę, że 2 lata.
No tak. I proszę pani, tu jest właśnie moja babcia. Ta, która mnie wychowywała, Bolesława Borowska, jej siostra, moja ciocia Helena Zielińska i mój dziadek Jan Borowski, też Jan.
Zanim dowiemy się, dlaczego pana Jana wychowywała rodzina matki, opowiedzmy o ojcu.
Franciszek Małgorzewicz urodził się 10 października 1902 roku koło Tucholi, w miejscowości Wierzchucin. Urodził się w rodzinie bardzo licznej, mając jeszcze 9 rodzeństwa. Dziadek mój, to znaczy ojciec mego ojca, był z zawodu kolejarzem i piastował stanowisko zawiadowcy stacji. Ojciec wykształcenie, to podstawowe, zdobył w Tucholi i następnie dodatkowo 2 klasy ponadpodstawowe wykształcenie. Nie miał tam większych szans, że tak powiem, na rozwinięcie może swoich dalszych umiejętności, czy zdolności, czy kształcenia, czy nawet i pracy i zdecydował na przeniesienie się do Gdańska, ale uczynił to dopiero po zakończeniu służby wojskowej. I przyjechawszy tutaj do Gdańska, kiedy przyjechał, zgłosił się do Polskiej Dyrekcji Kolejowej w Gdańsku. Zobaczono tam jego papiery, jakie ma wykształcenie i tak dalej. Ojciec oprócz języka polskiego biegle władał językiem niemieckim, bo w tym czasie, kiedy chodził do szkoły tam, to była to szkoła niemiecka. No więc chętnie przyjęto go do pracy na kolei w dyrekcji kolejowej.
Wolne miasto Gdańsk, które zostało utworzone w 1920 roku, było efektem kompromisu osiągniętego w czasie negocjacji traktatu kończącego I wojnę światową. Miasto-państwo pod ochroną Ligi Narodów. Większość mieszkańców stanowili Niemcy, ale część urzędów było w rękach Polaków. Nasz kraj reprezentował Gdańsk na arenie międzynarodowej. Terytorium wolnego miasta należało do polskiego obszaru celnego. Mieliśmy prawo do użytkowania portu morskiego, posiadania własnej służby pocztowej, telefonicznej i telegraficznej. Byliśmy też właścicielem kolei na obszarze wolnego miasta. I właśnie siedziba dyrekcji kolei pełniła funkcję centrum życia polonijnego, podkreśla profesor Janusz Trupinda, autor książki KS Gdynia, Klub Gdańskich Polaków.
Kolej w Wolnym Mieście Gdańsku to była taka ostoja polskości. Franciszek Małgorzewicz, pracując tam, mógł jednocześnie zdziałać bardzo dużo dla sprawy polskiej. Ale kolej też była bardzo związana z, ta polska kolej, z Gdynią. Zresztą po wojnie długi czas Gdynia była klubem kolejowym jeszcze. Urzędnicy kolejowi, pracownicy polskich kolei państwowych, w większości zasilali właśnie Gdynię. Gdynia miała, różnie to się szacuje, ale kilkuset członków, z czego tylko część była zawodnikami aktywnymi, natomiast większość była członkami wspierającymi, to znaczy takimi, którzy płacili składki, którzy się angażowali, pomagali tak jak kto mógł. Tych była zdecydowanie większość. Praca na polskich kolejach państwowych, oparcie w tak potężnej firmie, no i możliwości z tym związane powodowały, że oni mieli większe możliwości wsparcia tego dzieła, które się nazywało Gdynia, czy jak ja to często mówię, fenomenu, które się nazywało Klub Sportowy Gdynia.
Ojciec, będąc tam już przyjęty jako pracownik, został w pierwszym okresie skierowany jeszcze na jakieś dodatkowe szkolenia, żeby go tam ukierunkować i skierowano go do pracy w dziale buchalteryjnym dyrekcji kolejowej w Gdańsku.
Księgowości.
Tak, w dziale księgowości. No i ojciec tam, prawda, pracując, wynajął w Gdańsku prywatną kwaterę, czym mu postarano się, przy ulicy Lisia Grobla, dzisiejsza ówczesna ulica Fuchswal. Mamy to uwidocznione nawet w legitymacji tutaj późniejszej klubu Gdańska, gdzie adres podano. I pracował jako młody człowiek w dyrekcji kolejowej. Ojciec miał pewne zdolności w strzelectwie. No i chcąc dalej swoje zainteresowania strzeleckie rozwinąć, zgłosił się do Polskiego Klubu Sportowego Gdańska, w którym oprócz innych sekcji, innych wydziałów, również był Wydział Strzelecki. I ojciec się do Gdańska zapisał i przyjęto ojca do klubu 22 lutego 1929 roku. I od tego czasu mój ojciec stał się członkiem polonijnego tego klubu sportowego Gdańska.
O fenomen organizacji, która powstała w 1922 roku w Wolnym Mieście Gdańsku i stawiała sobie znacznie szersze cele niż tylko sport, zapytałam profesora Janusza Trupintę.
To jest bardzo ciekawa historia i na bardzo długą opowieść, dlatego że Gdańska u swoich korzeni zrodziła się z takiego młodzieńczego buntu i młodzieńczej chęci uprawiania sportu, a może lepiej powiedziawszy chęci rywalizacji. Dlatego że ta grupka młodych chłopaków, którzy zdecydowali się wystąpić z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół i założyć klub sportowy, oni uprawiali wcześniej sport właśnie we wspomnianym towarzystwie. Pasje sportowe zaspokajali tam. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to jest też organizacja, która prowadziła bardzo taką szeroko zakrojoną akcję wychowawczą, krzewienia patriotyzmu, poznawania historii, dlatego że ona od samego początku jakby stawiała sobie takie zadania. Powstawała w roku 1867, a więc w czasie, kiedy było bardzo realne zagrożenie, że społeczeństwo polskie zaniknie, że język polski zostanie zapomniany. I ten sport wspólnie uprawiany, te ćwiczenia, zloty, to był pretekst do prowadzenia tego typu działalności właśnie wychowawczej, patriotycznej, ale także do budowania społeczeństwa, bo oni zakładali wspólne ćwiczenia, wspólne prezentacje tych ćwiczeń. Te zloty to była wielka manifestacja nie tylko siły fizycznej, ale umiejętności współdziałania, dogadywania się, pewnych kompromisów, no tego wszystkiego, co w społeczeństwie jest potrzebne. Jedno wykluczali, rywalizację. Ci młodzi chłopcy chcieli rywalizować. Znaczy to, co nas dzisiaj w sporcie w większości pociąga, to nie ten żmudny trening, to nie pokazy. Zawody pokazowe są piękne, ale są pięknym doznaniem estetycznym, ale tam brakuje emocji. Emocje znajdujemy w rywalizacji i oni tego właśnie w Gdańsku szukali. Ale później ten klub sportowy stał się organizacją bardzo dużą. To był najliczniejszy klub sportowy w Wolnym Mieście Gdańsku, wliczając oczywiście kluby niemieckie. I od początku lat 30. jako taki zyskał wsparcie władz Rzeczpospolitej Polskiej przez komisariat generalny, bowiem uznano, że lepiej jak będzie funkcjonował tak duży klub, tak duża organizacja jedna, niż te środki i energia Polaków mają się rozpraszać na inne, mniejsze kluby sportowe. Także Franciszek Małgorzewicz i jemu podobni znajdowali w Gdańsku nie tylko możliwość realizacji pasji sportowej, ale także możliwość działania dla sprawy Polski.
Rozpoczęło się w Gdańsku wszystko od piłki nożnej, ale zwróćmy uwagę na tą sekcję strzelecką, w której właśnie Franciszek Małgorzewicz był.
Ja się bardzo cieszę, że o tej sekcji możemy porozmawiać, dlatego że różne są omawiane. Ja sam, mówiąc o Gdańsku, omawiałem już wszystkie możliwe sekcje, a właściwie wydziały, bo tak to wówczas się nazywało oficjalnie. Natomiast ci strzelcy gdzieś tam się przemykają bokiem, no bo nie były to zawody ani spektakularne, ani oni nie odnosili jakichś spektakularnych sukcesów, jak piłkarze czy bokserzy. A była to sekcja druga po piłkarzach, czyli bardzo wcześnie założona, 1924 rok, to jest założenie sekcji strzeleckiej. To była grupa ludzi, w większości mężczyzn, ale była jedna pani, to też jest bardzo ciekawe, którzy realizowali tą pasję strzelecką, strzelania sportowego, strzelania małokalibrowego, jak wszystkie sekcje gdańskie. Na początku warunki były bardzo ciężkie, no bo Gdańska nie miała żadnego zaplecza, nie miała własnej strzelnicy, więc musiała korzystać z różnych strzelnic na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Głównie korzystała ze strzelnicy policyjnej we Wrzeszczu. Liga, bo to też była rywalizacja sportowa w Gdańsku, podzielona była na 3 klasy. Oni musieli zacząć od klasy C, tej najsłabszej, i bardzo szybko dostali się do klasy A, więc można powiedzieć, że byli dobrymi strzelcami. To byli ludzie bardzo zaangażowani w życie społeczne, polonijne. Do tych trudności, które tam występowały, dochodziło jeszcze brak sprzętu. Tam na początku był jeden karabinek, który był własnością wszystkich, potem pojawiły się dwa następne. Na szczęście niektórzy posiadali własne, oni byli przyjmowani do sekcji, ale mieli też przywilej częstszego strzelania. To bardzo ładnie opisuje wspomniana przeze mnie pani Agnieszka Brill w tej sekcji, i to jest jedyna taka relacja, jaką mamy, ona odnajdowała spokój. Ciekawe spojrzenie, prawda? Być może takie bardzo kobiece właśnie, że ona na tej strzelnicy znajdowała skupienie i spokój, tak się wyciszała, a że miała własny karabinek, szwedzki karabinek sportowy, to mogła strzelać częściej, nie musiała czekać w kolejce na ten wspólny. Zresztą ta pani ma swoją jeszcze inną historię związaną z sekcją motorową.
Gdzie ta strzelnica była? Bo gdzie był stadion, to wszyscy wiemy, przy ulicy Kościuszki w Gdańsku, ale gdzie była strzelnica?
Dokładnie tak. W 1933 roku nastąpiło otwarcie strzelnicy i od tego momentu sekcja miała dobre warunki do rozwoju. Oni też prowadzili bardzo szeroko zakrojoną akcję i wychowawczą, i szkoleniową, dlatego że uczyli polską młodzież strzelania, o co bardzo duże pretensje miały władze Wolnego Miasta Gdańska, władze policyjne. Nawet skończyło się wykluczeniem z Związku Gdańskiego, z Związku Strzeleckiego, dlatego że zarzucano im właśnie działalność paramilitarną. To nie było jakieś bardzo wyjątkowe działanie, dlatego że strzelnica i zajęcia ze strzelania były prowadzone choćby w gimnazjum polskim. Ale w latach 30. nabrało to szczególnego znaczenia i też tego specjalnie nie ukrywano. To tak jak bokserzy gedani uczyli chłopaków polskich walki na pięści, samoobrony, bo prowokacje napaści ze strony bojówek hitlerowskich zdarzały się bardzo często i młodzież polska była napadana i dobrze było, jak ci chłopcy, jak harcerze potrafili się obronić, i bokserzy gedani się w to bardzo angażowali. Tak samo i tutaj strzelcy uczyli strzelać młodych ludzi i w zawodach, w wynikach zawodów, które znamy, widać tych młodych ludzi, widać i chłopców, i dziewczyny. Także no, prowadzili taką działalność bardzo szeroko zakrojoną, a od 1933 roku, od momentu, kiedy ta strzelnica tam się znalazła, przy ulicy, dzisiejszej ulicy Kościuszki, no, była jeszcze szerzej zakrojona.
Umiejętności strzeleckie nie przydały się polskim obywatelom Wolnego Miasta Gdańska. 1 września 1939 roku wielu z nich zostało aresztowanych. Przeszło brutalne przesłuchania w dawnej żeńskiej szkole, czyli w Wiktoriaszule. Już 2 września miał miejsce pierwszy transport do tworzonego właśnie obozu koncentracyjnego Stutthof. Wróćmy do opowieści Jana Małgorzewicza o swym ojcu Franciszku Małgorzewiczu. On także przyczynił się do wychowania patriotycznego młodych Polaków w Wolnym Mieście Gdańsku.
Gdańsk jako klub sportowy był dosyć mocno rozwiniętym klubem. Był wydział piłkarski, bokserski, motocyklowy, strzelecki, lekkoatletyczny, kobiet, tenisowy, tenisa stołowego, i również był taki bardzo szczególny wydział, który się nazywał Wydział Młodzieżowy. Otóż przede wszystkim chodziło o przygarnięcie polskiej młodzieży polonijnej do klubu sportowego, aby mogła tam wykazać się swoimi zdolnościami na płaszczyźnie sportowej. Oczywiście najwięcej było tej młodzieży chętnej do drużyn piłkarskich. Drugim zadaniem Gdańska było dbanie o patriotyczne wychowanie również w duchu polskości tej młodzieży gdańskiej, polskiej. I wychowywanie młodzieży tu w tych warunkach nie było zadaniem łatwym. I mój ojciec był opiekunem młodzieżowych drużyn, tych juniorskich, dbając o wszczepianie jej patriotycznych zasad, przywiązania do polskości, pielęgnowania tradycji naszych polskich, narodowych. Ojciec bardzo się na tej płaszczyźnie udzielał i okazał się dobrym wychowawcą, bo w książce również tej doktora Trupindy można przeczytać pewien cytat, który przytoczony został z prasy sportowej z 1931 roku, gdzie napisano między innymi tak: Franciszek wchodził w skład wydziału tego młodzieżowego, opiekując się całą C-klasą juniorów w liczbie 35, to jest największa grupa młodzieżowa, największy oddział, i okazał się jako znakomity, wrodzony talent w opiekowaniu się i prawdziwy ojciec najmłodszych sportowców. Tak napisała jedna z gazet polskich, gdańskich, w 1931 roku o moim ojcu.
W jaki sposób on umacniał tą polskość? Czy to były pogadanki, czy to było organizowanie jakichś uroczystości narodowych?
Ojciec organizował spotkania takie regularne, mieli takie spotkania na terenie klubu, gdzie ojciec opowiadał im wiele o państwie polskim i tak dalej, ale także miały tutaj miejsce już takie bardziej gremialne, walne spotkania, które odbywały się w klubie z okazji różnych świąt, na przykład czy Bożego Narodzenia, czy innych świąt narodowych, gdzie uczestniczyła również i głównie młodzież. Proszę pani, tak, tu przyniosłem dwa zdjęcia drużyny piłkarskie, między jednej z tych drużyn, którą się opiekował mój ojciec. Przyniosłem również zdjęcie, które pokazuje taką imprezę gwiazdkową, bo Gdańia jako ten klub polonijny, prawda, żeby scalić tę młodzież i tą Polonię gdańską, organizowała z okazji różnych świąt spotkania klubowe, i to jest między innymi zdjęcie, tak się dzisiaj mówi, opłatkowe spotkanie, tak? Ale w tamtym czasie, nie wiem, to było po prostu gwiazdkowe spotkanie takie. Zdjęcie to wykonał mój ojciec, który stoi o tutaj z boku.
Przyniosłem ze sobą. Czyli z samowyzwalacza było zdjęcie.
Ale tak, ja zaraz pani opowiem, dlaczego mój ojciec stoi z boku. Aparat fotograficzny był ustawiony na statywie. I żeby uzyskać efekt błysku, odpalało się, proszę pani, taką zwaną magnezję. I mój ojciec właśnie to zdjęcie wykonał, odpalił magnezję i szybko dobiegł i zdołał się jeszcze ustawić tu na skraju. I zdjęcie zostało wykonane. To zdjęcie jest opublikowane w wielu publikacjach, można to w książkach zobaczyć.
Działacze Gdańska mieli wręcz obowiązek patriotycznego wychowania młodych Polaków, podkreśla profesor Trupinda.
W Gdańsku była taka tradycja, że starsi zawodnicy, a starsi to znaczy 30-letni, dostawali pod opiekę młodzież. Gdańska bardzo dbała o to, żeby polska młodzież nie tułała się po niemieckich ferajnach. Tak to mówiono i tak to pisano. Starano się stworzyć tym młodym ludziom, czy dzieciom wręcz, bo zaczynano bardzo wcześnie, takie godne warunki treningu. A godne warunki, no to jakaś tam szatnia, może dożywienie, jakaś koszulka, no bo w przypadku piłkarzy czy lekkoatletów, no to spodenki każdy miał swoje, getry mamy robiły na drutach, natomiast te koszulki w biało-czerwone czy biało-amarantowe, jak to też wówczas określano, pochodziły z klubu i to były takie fantastyczne pamiątki dla młodych osób. A jednocześnie prowadzono akcję wychowawczą, no bo też trzeba powiedzieć, że ci młodzi gdańszczanie z językiem polskim mieli kontakt bardzo sporadyczny w domu, czy właśnie na zebraniach polskich organizacji, czy w harcerstwie, czy właśnie w klubie sportowym, więc trzeba było zadbać o to, żeby oni ten język polski znali, żeby poznali polską poezję, polskie pieśni, polską tradycję. I temu pomagały taki system wychowawczy, który nakładał na tych starszych zawodników, często ciągle uprawiających sport w Gdańsku, obowiązek prowadzenia grup młodzieżowych. I Franciszek Małgorzewicz prowadził grupę nie strzelecką, a młodych piłkarzy. Robił to z wielkim zaangażowaniem, jako że z zachowanych dokumentów, zapisków jawi się jako osoba bardzo skrupulatna, taki przedwojenny urzędnik rzeczywiście, to podchodził do tego bardzo systematycznie, bardzo dokładnie planował treningi, bardzo dokładnie rozpisywał wszystkie mecze tych dzieciaków, którzy mieli później wyrosnąć na znanych piłkarzy Gdańska.
Aktywny działacz polonijny nie zapomniał o szczęściu osobistym. W Gdańsku Franciszek Małgorzewicz znalazł żonę. Jego serce zdobyła gdańszczanka Małgorzata Borowska.
Moja mama ponoć też była uzdolniona w strzelectwie i tam się zgłosiła do klubu Gdańska. I ojciec poznał tam moją mamę w klubie. No i tak się złożyło, że w 1933 roku zawarli związek małżeński. Małżeństwo zawarli w polonijnym kościele Chrystusa Króla. Ślubu oczywiście udzielał ksiądz Franciszek Rogaczewski, też jeden z tych ówczesnych księży patriotów pracujących tu, działających na terenie Wolnego Miasta Gdańska. Ja urodziłem się w 1936 roku. Urodziłem się 3 lata po ślubie moich rodziców. Ojciec mój pracował w tej ekipie ewakuacyjnej przeniesienia dyrekcji kolejowej z Gdańska do Torunia. Miał mieszkanie służbowe w Solcu Kujawskim i mama od czasu do czasu tu z Gdańska udawała się tam do Solca Kujawskiego, żeby odwiedzić ojca. Tam przebywała jakiś czas z nim i później wracała z powrotem do Gdańska. No i tak się złożyło, że w tym okresie, kiedy mama tam przebywała w Solcu Kujawskim, zbliżał się czas, że tak powiem, porodu. Nieoczekiwanie okazało się, że mama będzie już chyba niedługo rodziła. Ojciec szybko mamę zawiózł do szpitala, do kliniki, do Bydgoszczy. Ja urodziłem się w Bydgoszczy 17 kwietnia 1936. Ale na skutek jakichś nieszczęśliwych tam okoliczności w szpitalu, moja mama zmarła w 9 dniu mego życia. Kiedy jeszcze była na terenie szpitala, oczywiście zjawili się od razu dziadkowie i od 9 dnia życia zabrali mnie do Gdańska i od tego dnia mieszkam w mieście Gdańsku. Mogę tu nadmienić, że wychowywali mnie moi dziadkowie. Babcia Bolesława Borowska, dziadek mój Jan Borowski oraz siostra mojej babci Helena Zielińska, która mieszkała razem z babcią i z dziadkiem, bo była niezamężną. I muszę tu również przywołać postać brata mojej mamy, mamy Małgorzaty, Jana Borowskiego, który również był kolejarzem. Jeżeli chodzi o jego działalność tutaj polonijną na terenie miasta Gdańska, to piastował stanowisko w Polskim Aeroklubie. I również wujek, i tak jak zresztą słyszałem z opowieści, nawet ze zdjęć widać, opiekował się młodzieżą w tym aeroklubie polskim tutaj w Gdańsku.
Pan Jan wychował się więc w polskiej rodzinie w Gdańsku. Tu poszedł do szkoły, oczywiście niemieckiej, bo trwała już II wojna światowa. W tym czasie jego ojciec był w swych rodzinnych stronach. Jako urzędnik dyrekcji kolei został wytypowany do przeniesienia instytucji do Torunia. To spowodowało, że 1 września 1939 roku udało mu się uniknąć aresztowania.
I gdy wybuchła wojna, ojciec szybko zbiegł z tego Solca Kujawskiego i uciekł, że tak powiem, w rejon Borów Tucholskich, tam gdzie zamieszkiwał jeden z jego braci. Już wywodził się, jak już tam wspomniałem, z licznej rodziny. Jeden z jego braci, który był po prostu gospodarzem, takim rolnikiem. I tam się mój ojciec udał i tam się ukrywał. Znając biegle język niemiecki, był w pewnym sensie może i nierozpoznawalny, niewykrywalny jako Polak. I znalazł tam w tym rejonie zatrudnienie na tartaku. Tartak był własnością pewnego takiego Niemca, potrzebował ludzi do pracy, bo mężczyźni niemieccy poszli, prawda, do Wehrmachtu na front. Szybko Niemiec się poznał na tym, że ojciec jest biegłym w języku niemieckim i jest świetnym w rachunkowości. A Niemiec, ten właściciel tego tartaku, no był raczej człowiek taki prosty, który był bardziej przyzwyczajony do pracy fizycznej niż tam do jakichś statystyk czy prowadzenia rachunkowości. I ten Niemiec, poznawszy się na zdolnościach ojca w tym kierunku, często polecał mu przygotowywanie takich i obliczanie również takich statystyk, gdyż musiał to w okresie wojennym również dla ówczesnych władz niemieckich robić. No i można powiedzieć, nawet kiedy tam przychodziły od czasu do czasu jakieś kontrole na tartak czy co, nigdy nie rozpoznali, że mój ojciec był Polakiem. Niemiec go w pewnym sensie starał się nawet tam kryć i szczęśliwie ojciec ten okres wojenny tam przetrwał w Borach Tucholskich. No ja chodziłem tutaj do szkół niemieckich, no i przeszedłem tutaj w Gdańsku całą gehennę zdobycia miasta Gdańska przez armię radziecką. Ja to wszystko przerobiłem. Dom nasz palił się, musieliśmy z niego wyjść, uciekaliśmy z moimi dziadkami wśród płonących ulic miasta Gdańska. Chowaliśmy się w różnych miejscach, czy to na zewnątrz, czy również w takich bunkrach, które były tutaj wybudowane i czynne w okresie wojennym w Gdańsku. No i tak jakoś przetrwaliśmy ten okres zdobycia miasta przez armię radziecką. Również pokazało się tam trochę wojska polskiego. Ojciec mój rozpoczął, jak już oczywiście wojna się zakończyła, poszukiwania mnie. Ojciec w 1946 roku odnalazł nas, bo już mieszkaliśmy z dziadkami w innym domu. Oczywiście przeniósł się natychmiast do Gdańska, znalazł mieszkanie, Ożenił się po wojnie po raz wtóry i rozpoczął swoją pracę tutaj już na terenie Gdańska. Do kolei już nie powrócił. Znalazł lepszą pracę na terenie portu. Był tam, że tak powiem, ze względu też na znajomość języka niemieckiego, bardzo chętnie widziany, bo potrzebowano również i takich ludzi. I pracował w porcie gdańskim przez około rok czasu, a następnie przeniesienie, można powiedzieć, dostał takie służbowe do portu Gdynia, gdzie przepracował jeszcze 27 lat w okresie powojennym, aż do przejścia na emeryturę.
Franciszek Małgorzewicz pod koniec życia mieszkał w rejonie Gdańskiej Stoczni. Widział więc wydarzenia w grudniu 1970 roku.
Obserwowaliśmy, widzieliśmy, gdyż nasz dom był bardzo blisko tych wydarzeń. No, ojciec niestety w 1977 roku zmarł, już troszeczkę, można powiedzieć, zniedołężniał. Już ostatnie dwa lata to specjalnie nie poruszał się poza dom, gdyż chorował, ale interesował się żywo wszystkim. Interesował się również nadal życiem sportowym Gdańska, pokazywał się w klubie sportowym i ten kontakt z Gdańską utrzymywał nadal.
Franciszek Małgorzewicz to jeden z wielu Polaków skupionych w Gdańsku. To jedynie przedstawiciel środowiska, które wywarło ogromny wpływ na umacnianie patriotyzmu wśród Polaków w wolnym mieście Gdańsku. Warto o tych ludziach pamiętać. Z przyjemnością spotkałam się z synem Franciszka, panem Janem Małgorzewiczem. To honorowy słuchacz Radia Gdańsk, znany naszym słuchaczom jako Jan z Oruni. Towarzyszy naszej stacji od momentu jej powstania w 1945 roku. Audycję przygotowała Marzena Bakowska, a zrealizował Stefan Kotiuk.
Pomorzenie polskiej niepodległości.